Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Motysz, dobry wieczór Państwa i moimi gośćmi Fundacja Progresja ze Słupska. Od mojej lewej poproszę, żebyście się przedstawili.
Patryk Rozental, Fundacja Progresja, zajmuje się częścią informatyczną naszej organizacji.
Anna Rozental, prezes Fundacji.
Magdalena Galas, animatorka.
Z Fundacji.
Fundacji Progresja.
Trochę podpytam Was o to, jaki był ten rok dla Waszej Fundacji. Jesteście organizacją pożytku publicznego, co jest tylko na plus w tym wypadku. Dużo się u Was działo, dużo działań dla seniorów przede wszystkim. Teleopieka tak zwana, którą wprowadzaliście. Ja będę też chciała, żebyście opowiedzieli o planach na ten rok, bo wiem, że są.
Oj, są. A zeszły rok to był szalony dla nas, bo napisaliśmy 10 projektów i 10 przeszło. No i musieliśmy wszystkie ręce na pokład, żeby zrealizować wszystkie projekty prawidłowo. Mieliśmy bardzo dużo projektów animacyjnych, którymi się zajmowała Magda i o których opowie. Kontynuowaliśmy projekt 2 na wsparcie osób niepełnosprawnych, czyli asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Dalej była kontynuacja projektu punktu informacji dla osób niepełnosprawnych, gdzie mamy bezpłatne porady prawne, psychologiczne oraz naszych specjalistów do spraw informacji i doradztwa, gdzie w zeszłym roku ze wsparcia skorzystało ponad 4000 osób do tego projektu. No i powoli też wdrażamy naszego inteligentnego asystenta, o którym powie Patryk.
Tutaj duże zmiany. Mieliśmy fazę testową w zeszłym roku dla 5 beneficjentów, mieszkańców Słupska.
A dlaczego tylko dla 5?
Bo to na tak tym polega w ramach faza testów. Testowa.
Okay. Tak. To różnie, zawsze, bo te grupy są różne.
Ograniczona liczba beneficjentów pozwoliła nam po prostu dokładniej przyjrzeć się ewentualnym problemom, które mogą wystąpić. Mhm. Dużo się nauczyliśmy w tym czasie i też dobraliśmy grupę w taki sposób, żeby przetestować różne warianty i różne możliwości naszego systemu.
A na czym polega ten system, jakbyśmy jeszcze raz przybliżyli?
Inteligentny asystent to jest tak naprawdę takie rozwiązanie kompleksowe, dzięki któremu możemy monitorować sytuację w mieszkaniu odnośnie otwarcia okien, ruchu, temperatury, czujników dymu, gazów. Monitorować też, jeżeli trzeba, przy pomocy kamer.
Czyli taki inteligentny dom zrobiliście.
Dokładnie tak. Łącznie ze sterowaniem urządzeń takich jak klimatyzator, telewizor. Możemy bardzo indywidualnie dostosować wszystkie możliwości systemu, żeby duża część rzeczy działa się automatycznie, ale też przy pomocy telefonu bądź pilotów, które beneficjenci otrzymali. Mieliśmy taki przykład, że pani po naciśnięciu jednego guzika chciała, żeby się włączała konkretna stacja w telewizorze na konkretnej głośności, więc nie ma problemu. Przypominamy o lekach na głośnikach.
Takie cuda.
Mamy też informacje o tym, że po 15 minutach automatycznie głośnik przypomniał o zamknięciu okien, jeżeli jest zimno na dworze. Też sterowanie klimatyzatorami, które nie tylko chłodzą, ale też grzeją u naszych beneficjentów, więc są tym głównym źródłem ciepła i to było dość problematyczne, natomiast tu się udało to rozwiązać przy pomocy naszego rozwiązania. W tym roku będziemy jeszcze to wdrażać
dla 20 beneficjentów, nie tylko ze Słupska, ale też z Potęgowa, bo napisaliśmy projekt partnerski ze środków unijnych, który udało nam się uzyskać na to dofinansowanie i kolejne osoby będą mogły uzyskać takie wsparcie inteligentnego asystenta.
My cały czas będziemy rozwijać tą część dla beneficjentów indywidualnych i będziemy też tworzyć takie centrum monitoringu, żeby 24 godziny na dobę docelowo właśnie tą sytuację na bieżąco śledzić, czy na przykład aktywował się jakiś czujnik dymu, czy ktoś wymaga pomocy.
No dobra, ale to nie dajcie mi dojść do słowa, a ja muszę.
Jasne.
Muszę zapytać. Przede wszystkim tak, będziecie monitorować, to znaczy, że po drugiej stronie musi być człowiek, do którego ten sygnał dotrze, czyli człowiek właściwie 24 godziny na dobę dostępny. Tak. Kto się podjął takiego wyzwania?
System jest na tyle elastyczny, że możemy to rozwiązać na wiele sposobów. Może być taki nadzór instytucji, taki jak nasza, bądź samorządu, jeżeli by chciał podjąć takie wyzwanie. Mhm. I wtedy rzeczywiście może być po prostu zatrudniony pracownik, który będzie obserwował całą grupę tych osób, która będzie z tego korzystała, ale to rozwiązanie jest troszeczkę niedoskonałe, więc tutaj też w naszym systemie możemy włączyć otoczenie osoby, która ma to u siebie zainstalowane, czyli członkowie rodzin, opiekunowie mogą mieć aplikację w telefonie, w której na bieżąco
kontrolują to, co się dzieje.
Albo też dostają komunikaty, bo to też nie o to chodzi, żeby siedzieć przy tym telefonie i patrzeć,
i śledzić,
kiedy się coś zmieni,
tak.
Tylko w momencie, kiedy jest to potrzebne, dostają komunikat o tym, że na przykład temperatura w pomieszczeniach spadła poniżej 18 stopni, to znaczy, że trzeba po prostu zareagować. Albo nie było ruchu przez 3 godziny.
Albo ktoś tutaj lubi zimny chów.
To wtedy tak, właśnie to jest najfajniejsze, że to możemy naprawdę bardzo, bardzo
precyzyjnie
dostosować. I tu jest też jeden z elementów wdrażania całego systemu. Jest długa rozmowa o tym, jak ktoś użytkuje i ona się nie kończy pierwszego dnia, czyli...
No nie ma szans na to według mnie, bo tak naprawdę wiele rzeczy wychodzi w tak zwanym praniu, czyli dopiero przy opcjach, że tak powiem, które oni dostają, beneficjenci, tak ich nazwijmy, dopiero przy testowaniu, sprawdzaniu, wy możecie dostać sygnał, co poprawić, co włączyć, co wyłączyć i co jest istotne, a co nie.
I też tak od samego początku właśnie do tego podchodziliśmy, że na początku dajemy instrukcję, jak to działa i informacje o tym, co jeszcze jest możliwe. Dajemy beneficjentowi troszeczkę czasu, żeby się zaznajomił i po jakimś czasie znowu już pytamy się, czy możemy wprowadzić takie
potrzebne są zmiany, tak.
Tak, są potrzebne, poza tym też system jest tak jakby przygotowany, że można go naprawdę rozbudowywać w dowolną stronę.
Czy jak klocki Lego, rozumiem.
Dokładnie tak, możemy włączać kolejne czujniki, kolejne parametry z urządzeń, możemy sczytywać, więc tutaj możliwości są ogromne.
A kto napisał program?
Czyli to jest fajna część, dlatego że to jest open source'owe rozwiązanie, z którego każdy może skorzystać. Natomiast to, co my zrobiliśmy, to po prostu zebraliśmy to wszystko w jednym miejscu, dokładając jeszcze, wybierając odpowiednie urządzenia, które są w ofercie rynkowej. Ogólnie program do zarządzania to jest jakby jeden z elementów, dlatego my mówimy o systemie. System w rozumieniu, że jest oprogramowanie, jest sprzęt, ale też jest... technik, informatyk, który to programuje, wdraża, bo tutaj tak naprawdę najwięcej pracy jest później w tworzeniu tych algorytmów, które w konkretnej sytuacji, u konkretnej osoby mają działać.
To jest program, który trzeba napisać, ciąg liczb, jak ja to mówię, który trzeba włożyć, żeby to się udało wszystko dopiąć.
Na szczęście to jest coś, co potrafimy robić i nie zajmuje aż to tak dużo czasu, więc mamy takie rzeczy, które przez te 2 lata już sobie gdzieś tam wypracowaliśmy, więc możemy z nich korzystać, to jest gotowy katalog. Więc to bardzo ułatwia wdrożenie. Natomiast na tym nie zakończyliśmy. To jakby ta pierwsza faza, czyli zbieraliśmy urządzenia z rynku, łączyliśmy z oprogramowaniem, z mikrokomputerami i tak dalej. To jest jedna część. Natomiast zaczęliśmy tworzyć też swoje urządzenia po prostu też na zasobach, które są ogólnodostępne, czyli możemy kupować elektronikę, chipsety, ESP, które możemy programować. Dzięki temu możemy tworzyć własne czujniki, własne urządzenia, które będą się łączyć naszym systemem i tak powstał na przykład dystrybutor leków. Mamy już pierwszą wersję prototypową, jest zaprojektowany całkowicie przez nas, jest wydrukowany na naszych drukarkach. Idea jest taka, że raz w tygodniu po prostu uzupełniamy go lekami, natomiast on automatycznie otwiera odpowiednią przegródkę. Może być informacja i na telefon, i na głośniki. Teraz tak naprawdę mamy taką fazę, że będziemy go udoskonalać. Dokładamy czujnik zbliżeniowy, encoder do silnika, żeby mieć 100% pewności, na jakiej pozycji zostało to wszystko otwarte.
Czy ja dobrze rozumiem, że to jest tak, że człowiek sam nie otworzy 5., 8. przegródki, tylko komputer w cudzysłowie, tak?
Tak.
Będzie mówił, dobra, to jest poniedziałek, dokładnie to dzisiaj otwiera się tylko ta, jak kalendarz adwentowy.
Tak, dokładnie, bo mieliśmy dokładnie problem z beneficjentami, nie? Bo
czyli to jest potrzeba bardziej, nie mówmy o problemie, tylko bardziej o potrzebie, że rzeczywiście jest tak, że osoby na przykład z demencją mogą zapomnieć, czy już brały dzisiaj leki, mogą też doprowadzić do przedawkowania.
No to tak? Nie trzeba mieć demencji do tego, słuchajcie.
No tak, a tutaj system jest też o tyle fajny, że możemy dołożyć czujnik optyczny, który będzie śledził, czy leki zostały podniesione, albo kamerę i wysyłać powiadomienie w momencie, kiedy ktoś podchodzi do opiekuna na zegarek, na telefon, więc tutaj te możliwości są naprawdę duże, więc to jest ten kierunek, w którym będziemy szli. Będziemy cały czas starali się rozwiązywać te problemy beneficjentów, z którymi oni się spotykają.
Ale ja to widzę zajawkę pewną, nie? To jest, to kręci, to słychać. Do głosu nie daje dość. Trzeba opowiadać. Super.
Nie, bo to jest fantastyczne.
Trzeba zawsze mówić tak.
Stworzyć coś po prostu od początku, łącznie z projektem, z oprogramowaniem, a na końcu jest coś, co funkcjonuje i jeszcze jest podpięte w coś większego.
A przynosi pożytek przede wszystkim, tak? I bezpieczeństwo wielu osobom. Także spokój ducha dzieciom tych wielu osób.
Miejmy nadzieję właśnie, że to rzeczywiście będzie coś bardzo użytkowego. Na razie te pierwsze miesiące tego roku poświęcimy na to, żeby to było bardzo niezawodne, bo czyli cała koncepcja już jest przetestowana i działa, natomiast teraz jest ta
diabeł tkwi w szczegółach, więc trzeba pewnie...
Tak, zrobiliśmy sobie tak, co się może zepsuć i co może stanowić problem i staramy się teraz to pousuwać.
Ale to najlepsza metoda jest ta, którą zrobiliście, czyli dać to ludziom do testowania i wtedy widać tak naprawdę, co się może zepsuć. Tak?
Dokładnie tak. Zwłaszcza, że to są leki, więc...
Bo człowiek potrafi.
Tak, no chociażby sam fakt, że nie wiem, może się nie obrócić, bo będzie jakiś opór w urządzeniu i dlatego tutaj właśnie doszedł pomysł enkodera, który będzie informował, czy rzeczywiście jest na wybranej pozycji, czy nie. Jeżeli nie, to zgłosi błąd. I tak jak mówiłem, znowuż system może poinformować samego beneficjenta, bo mamy też takie osoby, które samodzielnie obsługują swój system i nie potrzebują tak naprawdę żadnego wsparcia z zewnątrz, ale chcieliby właśnie mieć informację o otwarciu okien, bo czasami im się zdarzy zapomnieć o tym, że możemy nawet zrobić, że się woda zagotowała, tak? Czajniki też mamy możliwość podłączenia do naszego systemu. Mogą tego używać też jako alarmu, jeżeli wychodzą ze swojego domu, albo też do sterowania ogrzewaniem. Natomiast mamy też takich beneficjentów, gdzie właśnie członkowie rodzin chcą nadzorować, jak to wygląda, czy nic tam się nie dzieje z ich najbliższymi. No tak. I też ta trzecia metoda, gdzie my możemy po prostu prowadzić ten nadzór, ale to jest jakby ten system w kontekście osób indywidualnych, bo na tym nie koniec, bo też pierwszy raz, no właściwie to się wydarzyło.
To już plany na ten rok.
Czyli w zeszłym roku to już jakby były rozmowy i w tym roku już doszły do skutku i to wdrażamy. Robimy takie inteligentne rozwiązanie ratusza w Ustce. I tam cały ratusz będzie właśnie objęty tym systemem. Na razie to jest część ogrzewania informacji o otwartych oknach, na głośnikach i tak dalej. Natomiast my też mamy cały pomysł na to, jak dostosowywać budynki użyteczności publicznej, tak żeby one jakby lepiej przysłużyły się osobom, które z nich korzystają, bo to jest możliwość kierowania ruchem, informacji, wyświetlania na ekranach, mnóstwo rzeczy, które będziemy jeszcze na pewno w ratuszu w Ustce wdrażać. Tam też jest MOPS i budynek Straży Miejskiej, także też duże wyzwanie, natomiast mamy też długofalowy pomysł na to, jak to może być rozbudowane, więc nie tylko indywidualne, ale też budynki
instytucje.
Takie. Tak, w których nasi beneficjenci korzystają.
Instytucje, rozumiem, płacą same za siebie i tu nie ma dyskusji za ten program i za wdrożenie. A kto finansował tą teleopiekę, tak to w cudzysłowie?
Znaczy nie teleopiekę, ja bym inteligentnego uniknąć. Asystenta, bo to jest ogromna różnica.
Dobra.
Z jednym i drugim
rozwiązaniem. Okay. Inteligentnego asystenta
to w zeszłym roku sfinansowało nam miasto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czyli PFRON?
Tak, natomiast w tym roku, gdzie będzie wdrożone to dla części mieszkańców Słupska i Potęgowa, to są środki unijne.
I tutaj 20 osób, tak jak mówiliście, będzie brane pod uwagę.
Tak, na pewno to nie jest koniec, będziemy to rozwijać, ale to jest też takie dobre tempo, mi się wydaje.
No w tym roku planujemy napisać większy projekt, bo chcemy wejść w współpracę też z gminami i z miastem, z tego programu MOWS-u ZIT-owego i tam liczymy na to, że odblokują środki unijne i będziemy mogli sięgać o powiększe środki, gdzie będzie, planujemy objąć wsparcie tam 500 osób.
O, ładnie. 10 projektów, inteligentny asystent, to już wiemy i tu się dzieje i to chyba taki najbardziej spektakularny. No ale umówmy się, oprócz tych twardych projektów są też tak zwane miękkie, które wspierają na co dzień ludzi zaglądających do waszej fundacji. Ile osób jest pod waszą opieką?
Ciężko to zliczyć, bo jeśli chodzi o punkt informacji, to tak jak powiedziałam, jest to około 4000 osób rocznie. Mhm. Dodatkowo mamy wsparcie też asystentów osób niepełnosprawnych, gdzie mamy pod opieką ponad 60 osób niepełnosprawnych, które wymagają pomocy osoby drugiej. No i mamy tą część animacyjną, którą się zajmuje Magda i tam jest ponad chyba 50 czy 60, około 60 osób, więc no jest z roku na rok coraz więcej, listy rezerwowe pękają w szwach, nie nadążamy z pisaniem projektów, bo już po prostu drzwiami i oknami ludzie wchodzą.
No, i projekty też, z tego co też słyszę.
I oby tak dalej.
No, oby tak dalej. Animacje?
Realizowaliśmy 3 projekty animacyjne, wzięło w nich udział około 60 osób i tak jak powiedziała Ania, zainteresowanie jest ogromne, dużo większe. W ramach tych projektów nasi seniorzy chodzili do teatru, do kina, mieli zajęcia na basenie z trenerem, chodzili na jogę, na gimnastykę. Mieliśmy 2 wycieczki, jedna taka jednodniowa do Gdańska, druga wycieczka dwudniowa do Torunia, była świetna, po prostu odwiedziliśmy tam obserwatorium, planetarium.
Ja tu też widzę zajawkę, nie?
I kontynuacją właśnie tej wycieczki toruńskiej były później takie spotkania u nas, które Patryk prowadził w fundacji. To były spotkania z wirtualną rzeczywistością. Nasi seniorzy mieli takie okulary i tam przenosili się w zupełnie inny świat. Oglądali też gwiazdy, niebo przez teleskopy. Były spotkania z astronomią, które po prostu były szał. To był strzał w dziesiątkę. Projekt się skończyły. Oni chcą kontynuacji tych szkoleń z tej astronomii.
To pięknie.
Tak, było super. Byliśmy też w Potęgowie z takimi, no, mamy takie wielkie... Słowa mi brakło? Do oglądania gwiazd?
Teleskopy.
Teleskopy. Tak. I tam też oglądaliśmy już wieczorem. Oglądali gwiazdy i planety i po prostu to było cudowne. Także żałuję, że skończyły się projekty, ale jak Ania mówi, napiszemy nowe.
A kto pisze projekty?
Ania pisze projekty.
A kto wymyśla?
Ania wymyśla.
Znaczy, Patryk no, jest tą częścią taką, że wrzuca pomysł i mówi, to napisz.
Masz seniorów jeszcze zrobić.
Tą częścią astronomii to też to jest takie hobby, zajawka Patryka, więc zaraził też nas, zaraził seniorów.
No i seniorów, tak. Że seniorzy po prostu sami mówią, że to są przecież osoby, no nie wiem, którzy mają 60, ponad 60 lat, 70, że oni teraz odkrywają w ogóle tak całkiem nowe rzeczy i tak chcą, tą wiedzę chcą chłonąć. Byli zachwyceni tymi szkoleniami z astronomii.
No mają czas teraz, tak. To mogą.
Mogę o tym opowiedzieć, dlatego że ta astronomia też to jest stosunkowo świeży temat, natomiast dość szybko jakby zbudowaliśmy bazę i teleskopów i też wiedzę potrzebną i jest taki pomysł długofalowy, że właśnie przy współpracy z gminą Potęgowo będziemy chcieli stworzyć właśnie tam astropunkt, bo Potęgowo...
Strefa ciemnego nieba?
Bo tam jest... Naprawdę bardzo, bardzo są dogodne warunki właśnie do obserwacji i to jest duży zasób w ogóle tej gminy, więc taki był pomysł właśnie, żeby w tym roku pojeździć po tych różnych punktach też tutaj właśnie z dużą pomocą urzędu i z pani z GOKU wyznaczyli nam takie miejsca fantastyczne, gdzie mogliśmy po prostu...
I rzeczywiście tam jest ciemno.
Jest różnica ogromna w stosunku do...
Ale nie macie poczucia tego, że jak jest ciemno, to i cicho przy okazji od razu?
No na pewno.
Się wyłącza jedno i
zapach
drugie.
Jest inny, bo bliżej lasu, więc no naprawdę tak. to jest fantastyczne, więc tą astronomiczną część jakby naszych działań też będziemy mocno rozwijać. Nie ukrywam, że docelowo byśmy chcieli tak zrobić prawdziwe obserwatorium gdzieś tam właśnie w Potęgowie, które po prostu
super.
Będzie przyciągało.
I to ten rok, czy to zależy od projektu?
Jeżeli chodzi o astropunkt, to chcielibyśmy to zrobić najszybciej, jak się da, dlatego że to
czyli jest... do sierpnia, zanim zaczną spadać z nieba.
Teraz jest najlepszy okres.
No tak, ale teraz to pełnia, to księżyc. To
ale
właściwie...
to chodzi mi o to, że zimą, kiedy jest noc najdłuższa i najniższa wilgotność powietrza, to obserwacja jest najlepsza, ta jeżeli chodzi o obserwację przez okular. Natomiast to na pewno będzie u nas częścią fundacji, będziemy to rozwijać. No seniorzy fantastycznie to przyjęli w ogóle. ogóle, bo mieliśmy.
To ja tu taki apel mam, żebyście otworzyli ten punkt też nie tylko projektami skierowanymi dla seniorów, ale dla wszystkich. Bo...
Ale to tak jest.
To na pewno będzie.
Jeżeli będzie AstroPunkt, to tak naprawdę to będzie dostępne dla wszystkich, bo byśmy bardzo chcieli, żeby ludzie z regionu mogli sobie po prostu przyjechać ze swoimi teleskopami i się po prostu rozstawić, bo chodzi o to, żeby to było bezpieczne miejsce do tego, no i ciemne. Tak. I tak przygotowana infrastruktura, żeby rzeczywiście wygodnie się z tego korzystało. No i będziemy musieli przyciągać właśnie coraz więcej tych pasjonatów, bo wybranie miejsca...
I będziecie mówić tak za głosem, ciemności takie, że tylko za głosem.
Dokładnie tak, my to w Potęgowie spotkaliśmy właśnie takie małżeństwo, które się specjalnie z Torunia przeprowadziło do Potęgowa i właśnie ze względu na warunki, więc to nie jest tak, że my to zauważyliśmy jako pierwsi. Nawet Ania tutaj w rozmowie właśnie z profesorem w Toruniu, jak powiedziała o Poddąbiu, o Potęgowie, to wiedział doskonale, o co chodzi. I też mieli kiedyś takie plany właśnie, żeby stworzyć obserwatorium ze względu właśnie na warunki. One docelowo oczywiście miałoby służyć też studentom, uczniom. To nie jest coś, co ma być tylko i wyłącznie dla rozrywki, ale ma w kraju,
może warto z Akademią Pomorską też, słuchajcie.
W kraju, w którym urodził się, tak, Kopernik.
Wiadomo.
Warto by było jakby skorzystać z
tego, zwłaszcza miejsca. To w regionie, bo ja nie ukrywam takich miejsc, takich punktów astronomicznych. W Polsce jest kilka. Już pomijam Bieszczady, w które ludzie jeżdżą i rzeczywiście tam zachwycają się tym niebem, które widzą, to my z kolei jeździmy pod Poznań. Tam jest zrobiona stacja badawcza Uniwersytetu Adama Mickiewicza nad jeziorem koło Sierakowa, w którym spędzamy każde dwa tygodnie sierpnia urlop. I rzeczywiście od lat jeździmy, stąd się śmieję, za głosem, bo tak nas pani z Uniwersytetu Adama Mickiewicza wysyłała w te ciemności, mówiąc, że tam jest taka polana, to państwo pod nogi, właściwie nic nie ma, ale wyostrzcie słuch i za głosem, bo tam już parę osób jest.
No także tak. To jest właśnie taki pomysł, żeby po prostu lokalnie można było któregoś wieczora wsiąść w samochód.
No i blisko przede wszystkim.
W ciągu pół godziny się tam znaleźć, zostawić, poobserwować.
No my przy tych projektach teraz zobaczyliśmy, że naprawdę nie doceniamy tego, co mamy, jak się wyjedzie parę kilometrów ze Słupska w tym Potęgowie i byliśmy w tym centrum promocji.
Produktu lokalnego.
Tak, produktu, no niesamowite miejsca i wrażenia, więc doceniajmy to, co mamy dookoła siebie.
A co jest fantastyczne właśnie, że jak pierwszy raz zobaczy nawet Księżyc przez teleskop albo wielką głowicę w pasie Oriona, to są takie rzeczy, że
chce się więcej.
Dokładnie tak, to jest fantastyczne.
To ja wiem, o czym pan mówi doskonale. Słuchajcie, do planów sporo za wami, sporo przed wami. Czego wam życzyć w tym roku?
Siły. żebyśmy dali radę z projektami. Teraz realizujemy jeszcze ten projekt unijny, gdzie dochodzi nam i rehabilitacja domowa, i wsparcie opiekunów, asystentów. Będziemy mieli zatrudnionego rehabilitanta, fryzjera, podologa, więc trochę się będzie działo w tym roku też.
No tak. I oczywiście ta część z naszymi drukarkami chcemy w tym roku też, mamy jeszcze jedną część biura do wyremontowania i tam przygotujemy to pod kątem drukarek już żywicowych, które mają troszeczkę inne zastosowanie, troszeczkę też trudniej się jakby produkuje w nich te elementy, natomiast efekt końcowy jest dużo bardziej dokładny, więc tam też mamy pomysły, ale o tym będziemy mówili już, jak zrobimy pierwszą partię tego, co wymyśliliśmy na ten rok.
To proszę nas pamiętać, nie
tak,
zapomnieć.
Na pewno poinformujemy o tym, że mamy to gotowe i że to będzie dla naszych seniorów. Jeszcze ta część z VR-em, bo to jest ciekawe, bo też tak robiliśmy sobie małe testy, jak to będzie wyglądało w przypadku różnych grup wiekowych i w przypadku dzieci, osób w naszym wieku, ale też seniorów, jak właśnie korzystanie z tych okularów będzie problematyczne, czy będą mdłości, czy komuś to będzie przeszkadzało i tak dalej. Okazało się, że wyszło świetnie, no i w tym roku mieliśmy, nie wiem, 30 osób, które u nas... W zeszłym roku mieliśmy 30 osób, które skorzystało z VR-ów i wiemy, że to będzie też stały element u nas w fundacji, bo
super.
Tutaj nie ma bariery wiekowej i to, co można tam właśnie robić, oglądać, ale też, umówmy się, no, rozrywka po prostu podczas grania, cały czas poprawiając przecież koordynację ruchową, bo to nie jest
oczywiście.
Tak, że siedzimy na kanapie, obsługujemy pada, tylko trzeba wstać, ruszyć ręką, zrobić krok, więc to są...
Seniorka ponad 60 lat zabijająca zombie.
No. Ja wam powiem, że to 60 lat to jeszcze... Ja w ogóle ta granica wieku, mam wrażenie, trochę się przesunęła. Tak, i ci 60-latkowie to jeszcze nie są tacy seniorzy. Ja to bym powiedziała, seniorzy to tak 70+. I to też nie wszyscy, prawda?
No my z naszego doświadczenia wiemy, że to jest tak, że w tym wieku różnice są już ogromne. To znaczy, że są takie osoby, które rzeczywiście wymagają już bardzo dużego wsparcia i są osoby, które absolutnie...
Drugą młodość przeżywają.
Dokładnie tak. To jest też tak, że podczas spotkań to właśnie my czerpiemy energię od nich. To jest też tak, że nie ma wymówek. No bo skoro oni mają tak po prostu wypełniony swój harmonogram i tych działań jest, w których uczestniczą tak dużo, no to jak możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni? No,
wstyd powiedzieć, tak. Że się jest zmęczonym, nie? Jak oni od poniedziałku do piątku mają zawalone naszymi działaniami, korzystają z działań jeszcze innych stowarzyszeń, to oni mówią, że tylko w niedzielę trochę odpoczywają.
Są uśmiechnięci, szczęśliwi, są cudowni. Tak jak Patryk mówi, dają nam niesamowitą energię. To jest... piękne.
No to słuchajcie, ja wam życzę tego, żeby ten rok nie był dla was lekki, żebyście nie mieli czasu odpocząć.
Oj, nie będzie.
I mam nadzieję, spotkamy się niedługo, porozmawiamy o nowych projektach. Najbardziej trzymam kciuki za inteligentnego asystenta oczywiście i punkt astronomiczny.
Tak,
nie
tak.
Ukrywam to.
No wchodzimy w instytucje, więc przykładem ustki, miejmy nadzieję, że inne instytucje i inne urzędy też pójdą tym przykładem i też będą chciały wdrożyć u siebie inteligentnego asystenta. Jest to oszczędność i energii, a później no, rachunków, a energia idzie do góry.
No nie da się ukryć, nie unikniemy tego.
Astronomia naprawdę, tu z tych doświadczeń wiemy, że przyciąga mnóstwo osób, więc też mam...
W każdym wieku,
dokładnie
to
tak,
tak.
Mam dobre przeczucie do tego, jak to się będzie rozwijało, a my po prostu już będziemy koordynować, żeby to powstało po prostu.
No to za to trzymam kciuki. Kłaniamy się pięknie.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Razem łatwiej.